pora na polityczne podsumowanie tygodnia. Gorące komentarze, pytania i odpowiedzi, polityczne spory. W każdą sobotę po 9.20 w Radiu Zielona Góra na 97.1 FM.
Janusz Rzeczkowski, dzień dobry. W studio przy mikrofonach Jacek Budziński, Prawo i Sprawiedliwość.
Dzień dobry Państwu.
Adam Urbaniak, Platforma Obywatelska.
Dzień dobry.
Pani Krystyna Stacino-Łuczyńska reprezentuje Nowoczesną.
Dzień dobry.
Paweł Maciejewski, Kukiz 15.
Witam Pana, witam Państwa.
Arkadiusz Dąbrowski, Polskie Stronnictwo Ludowe.
Witam Państwa serdecznie.
Rozpoczniemy od Nowoczesnej. Pani Krystyna Stacino-Łuczyńska.
No właśnie.
Taki komentarz gorący. Był klub, potem było koło, teraz jest klub. Co mówią doły partyjne o tej całej sytuacji tutaj w Zielonej Górze?
Wydaje mi się, że kto się tym interesuje, to powinien wiedzieć, co mówią doły, dlatego że cała dyskusja sprzed tygodnia została upubliczniona przez jakiegoś krecika na Wirtualnej Polsce.
Tak.
Także
Może...
i ludzie się zorientowali, ci, którzy czytali, że doły są przeciwne połączeniu klubów, bo tu nie chodzi o to, żeby nie współpracować, bo my w zasadzie cały czas współpracujemy, cały czas rozmawiamy, ale doły nie widziały sensu połączenia klubów. Jeżeli są wyznaczone osoby z Nowoczesnej i są wyznaczone osoby z Platformy do rozmów, do współpracy w ramach klubów, to nie widzimy jakiejś tam większej potrzeby, żeby jeszcze doprowadzać do jakiegoś większego zbliżenia.
Dobrze, a jak się czuje pani z tym, że jeszcze kilka tygodni temu grillowaliście radnego Kałużę, a dziś wypożyczacie sobie posła z klubu PSL-u po to, żeby ratować własny klub i żeby de facto wpłynąć na bieg historii?
Tak prawdę mówiąc, z posłem Kałużą, z tym...
Z radnym wojewódzkim, ze Śląska.
To, że dostał tę jedynkę na liście, to nie do końca jest to nasza wina.
A czyja?
Po prostu osoba, która miała być na jedynce, nie bardzo odpowiadała koalicjantowi. Były rozmowy,
czyli wina dyskusje. Platformy.
Nie. To były na zasadzie konsensusu doszło. Ostatecznie Adam Szłapka potwierdził, że rzeczywiście Kałuża będzie na pierwszym miejscu. No wyszło jak wyszło, nie?
Dobrze, to teraz w następnym w kolejności jest Arkadiusz Dąbrowski, Polskie Stronnictwo Ludowe, no bo to przecież państwo tutaj podaliście, że tak powiem, kroplówkę do Nowoczesnej. Dlaczego?
My byliśmy w podobnej sytuacji, kiedy poseł Baczko właśnie odszedł z naszego klubu i wtedy zostaliśmy w składzie 14-osobowym i tej jednej osoby brakowało. Co ciekawe, Władek, prezes Kosiniak-Kamysz, kiedy był tutaj w Zielonej Górze, opowiadał takie ciekawostki zakulisowych rozmów. I jako pierwsza osoba, która zgłosiła się, żeby ratować klub Polskiego Stronnictwa Ludowego, to był Paweł Kukiz. Tak opowiadał właśnie Kosiniak-Kamysz, który był jakby zniesmaczony tą sytuacją okradania, że się tak wyrażę, jego klubu z posłów. No bo on, przypomnijmy, ta grupa posłów Kukiz 15 była, powiedzieć 40, teraz to jest 20 kilku chyba z tego, co się orientuje.
50% tak, około. Stracili.
I żeby zaprzestać jakby tej grabieży poselskiej, Paweł Kukiz chciał wspomóc nas, ale no doszło do tego połączenia wtedy z Protasiewiczem i dzisiaj po prostu...
Z posłem Niesiołowskim też tam.
Z posłem Niesiołowskim między innymi także. Dzisiaj jakby też wyciągamy tą rękę do Nowoczesnej, bo są w tej samej sytuacji. Generalnie, szanowni państwo, ja jestem i to powtarzam już wielokrotnie, uważam, że jeżeli ktoś wystartował w wyborach jakichkolwiek, z jakiegokolwiek ugrupowania i później zmienia te barwy polityczne, to powinien tracić mandat, ponieważ ludzie często głosują właśnie na ten szyld partyjny, czyli tak jak na przykład...
Ale i dobrze, piękna idea zderza się z rzeczywistością, tak?
Tak, zderza się z rzeczywistością i niestety te przypadki pojawiają się coraz częściej. Myślę, że powinny pojawić się jakieś zapisy, które by to ugruntowały. To jest zwykłe oszukiwanie wyborców.
Tymczasem w parlamencie wczoraj było głosowanie w sprawie wotum nieufności dla premiera, dla rządu. Wcześniej z kolei mieliśmy głosowanie za udzieleniem tego wotum zaufania. Z kolei Jacek Budziński, Mateusz Morawiecki wyszedł obronną ręką z tych głosowań. No tutaj zaskoczenia nie było, no ale byliśmy świadkami jednak przedstawiania pewnych za i przeciw rządowi.
A wielkim prawem opozycji jest składanie w odpowiednim terminie, bo jeżeli złoży się wniosek, to potem trzeba określony czas odczekać wniosku o wotum nieufności wobec poszczególnych ministrów albo całego rządu. I to są normalne procedury demokratyczne. Natomiast tutaj PiS wyprzedził Koalicję Obywatelską i sam zgłosił wotum zaufania. Niemniej Platforma nie wycofała oczywiście swojego wotum nieufności, dlatego że zależało jej na debacie, bo tak proceduje parlament. Powiem w ten sposób, no, po roku można już pochylić się i ocenić ten rząd. Na pewno musiał pan Morawiecki sprzątać rzeczy, których sam nie wywołał. Mówię tutaj chociażby o konflikcie polsko-żydowskim w zakresie wpisu, karalności wpisów o polskich obozach śmierci, czy też sporu z Komisją Europejską w zakresie Sądu Najwyższego. To nie on to zaczął, ale musiał to kończyć. Natomiast sprzyjają mu okoliczności zewnętrzne. No, mamy najniższe bezrobocie od wielu, wielu lat. Największy wzrost gospodarczy, wzrosła ściągalność VAT-u, obniżono składki ZUS dla małych firm i obniżono CIT, a jeszcze będzie obniżone dla małych i średnich firm, więc to na pewno w jakiś sposób tam pobudzi gospodarkę. Natomiast ten okres prosperity, który mamy, bo mamy gospodarczy, także wywołał problemy dla rządu, ponieważ grupy budżetowe, które dotychczas zarabiały tyle, ile zarabiały, mówią w ten sposób. No, skoro są pieniądze, to chcemy podwyżki. Mówię tutaj o pracownikach chociażby sądów czy nauczycielach, tak? No bo jeżeli mamy te pieniądze, to w takim razie pora się także z nami podzielić. Powiem w ten sposób. No, ja akurat nauczam i wiedzę o społeczeństwie i historii. To jest pierwszy rząd, mówię o rządzie PiS-u, w ciągu 3 lat, który utrzymuje to stabilne, stałe, wysokie poparcie, bo poprzednich wydaniach, że tak powiem, tak nie było.
Adam Urbaniak uśmiechał się w trakcie wypowiedzi tutaj pana radnego Budzińskiego. Dlaczego?
Z satysfakcją nawet należałoby dodać. Tak? Uśmiechałem, dlatego że zacząłem się w pewnym momencie zastanawiać, czy pan radny Jacek Budziński rzeczywiście prezentuje w tej swojej wypowiedzi to stronnictwo, które reprezentuje.
Że tam chce po prostu obiektywnie to spojrzeć.
Czyli Prawo i Sprawiedliwość, albowiem dokładnie ja chciałem powiedzieć o tym, że rok rządów prezesa Rady Ministrów pana Mateusza Morawieckiego, no to w tej wiadomości jest tylko jedna dobra, mianowicie taka, że został jeszcze ewentualnie jeden rok. W każdym razie ja na to liczę, że ten rząd po tych wyborach nie będzie miał swojej kontynuacji.
A Grzegorz Schetyna wczoraj podczas wystąpienia swojego exposé jeszcze więcej obiecał.
Czy to pod... Nie słuchałem tego, także niestety. Proszę mi wybaczyć, ale nie będę mógł tego komentować. Ten okres prezesury czy premierostwa pana Mateusza Morawieckiego wiąże się na pewno właśnie z tymi dwoma sprawami, o których powiedział pan Jacek, i myślę, że wcale nie były one próbą ratowania tego, co zaczęło się wcześniej, dlatego że ta potworna awantura, w ogóle niepotrzebna, która dyskredytowała po raz kolejny, ponownie, nasz kraj na arenie międzynarodowej, związana z tymi nieszczęsnymi zapisami o karaniu sformułowań związanych nawet nie z polskimi obozami zagłady, tylko z tym, że naród polski nigdy w jakikolwiek sposób, czy Polak się nie przyczynił się do tego, było wywołane ustawą, nowelizacją, która była prowadzona pod rządami premiera Morawieckiego, więc to był jakby jego problem. To, że wymyślił to pan poseł Jaki zupełnie znienacka i bez sensu, jest kwestią wtórną. Premier bierze za to odpowiedzialność.
Nie znienacka, bo to już 2 lata wcześniej trwały ten temat rozmowy.
Podobnie bierze za to odpowiedzialność, ale uchwalane było wtedy. Podobnie jak bierze odpowiedzialność za niszczenie polskiego wymiaru sprawiedliwości. I to, że się teraz z tego wycofuje rząd i Prawo i Sprawiedliwość, tylko de facto zresztą w zakresie Trybunału Sądu Najwyższego, bo zostaje cały czas problem Krajowej Rady Sądowniczej, zostaje problem posłów dublerów w Trybunale Konstytucyjnym, to też jest jakby reakcja na sprzeciw społeczny w naszym kraju.
Ocena jednoznacznie negatywna ze strony Platformy Obywatelskiej. Negatywna. Tutaj co do tego wątpliwości nie ma. Pytanie, co w tym wszystko, co teraz robi Kukiz? Co robi Kukiz? Co robi z Kukiz 15? Dlatego, że tak, no opozycja w postaci koalicji klubu POKO i Prawa i Sprawiedliwości są zajęci sobą, prawda, w kontekście tego, tej licytacji parlamentarnej, wotum, nie wotum. Mamy sytuację nowoczesną i skomplikowaną, tu wsparcie z PSL, coś się dzieje, prawda? A co robi Kukiz? Co robi w tym wszystkim no, trzecia siła, jak nazywacie siebie w tym czasie?
Nie musimy się nazywać, sondaże pokazują, że jesteśmy trzecią siłą polityczną. Zawsze balansujemy tam na pogranicy około 10%, spada oczywiście 2-3 w górę, 2-3 w dół. Jest to zawsze jakiś tam ukryty próg, który dopiero zweryfikuje przyszłocznych wyborach. My robimy dalej swoje. Chyba jesteśmy najbardziej merytoryczną i spokojną, stabilną tą opozycją, która i chwali za dobre, i wytyka błędy, więc te przepychanki między PiS-em a PO, które trwają już od na 100 lat tak naprawdę, no nic nie zmieniają tak naprawdę, no bo jedni i drudzy są siebie warci, jedni i drudzy, jak widać po premierze Morawieckim, najpierw potrafił być doradcą w Platformie Obywatelskiej, teraz jest premierem i jakże krytykuje z mównicy Platformę, której doradzał tak naprawdę przez tyle lat. Czy tak doradzał, że teraz jej nie ma u władzy, no to znaczy, że chyba dobrze, jeżeli to była zmiana i gdzieś tam był tak zwanym złym doradcą, tak obiektywnie tak patrząc z boku, można tak powiedzieć. Odnośnie tych dwóch tutaj dni zwołania, oczywiście o wotum zaufania i wotum nieufności dla premiera, raz zwołanego przez PiS, drugie przez Platformę, mamy tutaj szopkę polityczną, oczywiście na kosz oczywiście podatnika, bo przez ten czas Polacy muszą obserwować, media skupione są tylko i wyłącznie na tym, jak dwie partie rządzące przepchają się między sobą, a premier oczywiście zwołując swoje no występując na mównicy i mówiąc o tym, przekonując, no nie wiem kogo tak naprawdę, bo PiS i tak jest przecież taką partią, która zagłosuje no za swoim premierem, jak i każe, bo na tym polega całe partyjniactwo w Polsce, że i tak zagłosują za swoim premierem. No on musiał przez te 40 minut wygłaszać swoje wspaniałe expose, mówiąc ile to dobrego nie było zrobionego przez siebie, no i poklepując oczywiście siebie samemu po plecach i przez swoich tutaj współposłów. Oczywiście to było oczywiste, że zaufanie zdobędzie i zostanie dalej premierem, a to, że my w tym momencie się wstrzymaliśmy głosowania, było oczywiste, ponieważ musielibyśmy w tym momencie powiedzieć, że kto? Że Grzegorz Schetyna będzie tym premierem? Teraz, na rok przed, mamy za rok wybory i z pewnością układ sceny politycznej się zmieni w taki sposób, przynajmniej, żeby, tak jak powtarzam, żeby jedna partia nie mogła rządzić. I nie ważne, czy Platforma, PiS, Kukiz, czy ktoś inny. Ważne, żeby scena polityczna była na tyle rozbudowana, żeby był dialog między partiami i żeby wynikały te rozmowy z czegoś, żeby partie dochodziły do pewnych konsensusów, bo wtedy będziemy mieli szansę na to, że różne poglądy polityczne...
Jak będzie czas, pokaże.
Dokładnie.
Tyle o polityce przez duże P, teraz o polityce przez duże Z, jak Zielona Góra, a właściwie może bardziej o I, jak inwestycje. Porozmawiamy i zapytamy państwa o ocenę wczorajszego takiego aktu, umowa podpisania inwestycji i budowy, czy umowy z firmą, która wybuduje obwodnicę południową. Wczoraj w Urzędzie Miasta podpisanie, a to też politycznie możemy próbować oceniać, bo otóż podpisuje tę umowę prezydent Janusz Kubicki wspólnie tam z przedstawicielem firmy, ale też przy stole prezydialnym siedzi przedstawiciel Prawa i Sprawiedliwości, przewodniczący Rady Miasta Piotr Barczak, i tutaj już wszyscy mówią, a to koalicja w związku z tym w urzędzie taka nastąpiła, czy w mieście. No, oczywiście dużo już o koalicji było mowa, natomiast o samej inwestycji porozmawiać warto, dlatego że ona chyba w dalszym ciągu jeszcze gdzieś tam budzi pewne wątpliwości. Jacek Budziński, jak to z tą obwodnicą południową jest, albo może było, jest i będzie?
Ja opieram się na faktach, nie na przypuszczeniach jakichś tam koalicjach, bo koalicji między PiS-em a prezydentem Kubickim nie ma, tak samo jak nie ma teraz koalicji.
No, ale słyszał pan wczoraj te komplementy prezydenta Kubickiego w stronę posła Jerzego Materny.
Znaczy ja słyszałem,
podziękowania za wsparcie tej drogi.
Prezydent Kubicki komplementował akurat panią poseł Bukiewicz i posła Maternę, dlatego że pracę nad tą obwodnicą zaczęły się, kiedy pani Bukiewicz była przewodniczącą struktur wojewódzkich Platformy w województwie lubuskim, a skończyły się poprzez to, że pan poseł Jerzy Materna zabiegał o środki finansowe na budowę tej obwodnicy za rządów już PiS-u i dlatego prezydent Kubicki wymienił tych dwóch posłów jako osoby, które przyczyniły się do powstania koncepcji tej obwodnicy i zabezpieczenia środków finansowych, bo przypomnę, że ona będzie kosztowała 127 milionów, z czego aż 115 milionów to będą środki zewnętrzne. W sumie niewiele będzie środków miejskich. W klubie radnych PiS, kiedy przegłosowaliśmy te pieniądze brakujące, te pieniądze miejskie, głosy się podzieliły, bo u nas bardzo rzadko jest jakakolwiek dyscyplina partyjna. Każdy ma zdanie na temat inwestycji swoje i może je prezentować. I przypomnę, że na przykład ja byłem sceptyczny wobec takiego przebiegu inwestycji. Jeżeli ona miałaby przebiegać, to wolałem ten wariant taki maksymalny. To znaczy ona by się nie kończyła w Rasuli, tylko kończyłaby się na węźle w Niedrazu. Wtedy miałaby rzeczywiście sens. To znaczy odgałęziałaby ten ruch przez miasto już w stronę S3 na południe. Ale zwyciężyła ta mniejsza koncepcja 13-kilometrowa. Też mieliśmy wątpliwości, jeżeli budujemy obwodnicę kosztem Lasu Piastowskiego. To właśnie powodowało między innymi, że ja byłem sceptyczny wobec takiego przebiegu obwodnicy południowej. To może zróbmy ją dwujezdniową i może zastanówmy się, czy sąsiednie działki leżące przy tej obwodnicy nie należy już brać pod uwagę przy ewentualnej zmianie planu zagospodarowania jako działki pod ewentualne strefy przemysłowe, tak? Bo jeżeli mamy jakąś tam obwodnicę, to ona niech tylko nie służy rozładowaniu ruchu, ale także inwestowaniu. I też pojawiły się, przypomnę, głosy przeciwników tej obwodnicy, że ona niewiele odciąży ruch na trasie północnej, ale jak będzie, to dopiero zobaczymy, jak ona ruszy.
Adam Urbaniak, żywo zainteresowany drogą, bo też gdzieś tam w okolicy mieszka, prawda, na Jędrzychowie. Czyli
nie, to...
będzie łatwiej dojechać, prawda?
Panie redaktorze, jeżeli świat miałby tak być skonstruowany, że jakiś szary radny wywołuje inwestycje za 120 milionów złotych, to ja bym prawdopodobnie w zupełnie innym miejscu mieszkał i zupełnie czym innym tam dojeżdżał. Także nie, broń Boże. Kwestia drogi obwodnicy południowej, czyli domknięcia tak zwanego małego ringu zielonogórskiego, była podnoszona przez nasz klub Platformą Obywatelską, teraz Koalicją Obywatelską w Radzie Miasta. Od 2000, jeśli ja dobrze pamiętam, 2006 roku. To był pierwszy program, w którym o tym wspominaliśmy, o konieczności budowy tej drogi. Mieszkałem wtedy w zupełnie innym miejscu, także trudno mnie tutaj posądzać o jakąkolwiek prywatę. Platforma Obywatelska, Koalicja Obywatelska stoi na stanowisku, że wszystkie decyzje, także te w mieście, powinniśmy odnosić do tej idei polityki zrównoważonego rozwoju, która od lat 90. powinna nam przyświecać. Czyli takiego inwestowania, takiego korzystania z zasobów, aby pozostało coś dla naszych kolejnych pokoleń. W dużym skrócie ta idea to mówi. Jednakowoż chciałbym zwrócić uwagę wszystkim, że w pojęciu zrównoważony rozwój jest słowo rozwój. Mimo wszystko, tak? Miasto nie może pozostawać w jakiejś stagnacji, nie realizować kolejnych dróg, poprawiać komunikacji, zwiększać stref do wszystko inwestowania. Stąd aktywność klubu dotyczyła raczej nie blokowania tej inwestycji, bo tu chciałbym rzeczywiście, stąd pewne takie zdziwienie, użyję eufemizmu, wczorajszymi fotografiami z podpisania listu, że reprezentowały tam te osoby, które w 2016 roku głosowały przeciwko tej inwestycji, kiedy Rada miała zabezpieczyć środki, bo chyba...
Przypomnę, że w ogóle nie głosowaliśmy, bo ktoś zamknął dyskusję.
Głosowali. głosowaliśmy.
Jak? No nie, no, oczywiście. W ogóle nie głosowaliśmy, bo po prostu nie umożliwiono nam dyskutowania na ten temat.
Przewodniczący rady wtedy.
Ale,
tak,
dokładnie. No nie, to teraz się przy tym musimy poważnie zatrzymać, ponieważ zostałem pomówiony.
Nie.
I to w sposób oczywisty. Ja to państwu zasadnię. Zamknięto dyskusję, czy nie przeprowadzono głosowania, bo są to dwie różne rzeczy.
Nie, nie było głosowania, ale my nie głosowaliśmy, Adam. W ogóle nie głosowaliśmy.
No to dlaczego nie głosowaliśmy?
Dlatego, że
inwestycji.
Bo nie dano się wypowiedzieć.
Nie. Dlatego, że nie dano nam się wypowiedzieć w czasie dyskusji.
No, no tak, na pewno.
To zobacz sobie stenogramy.
Byliście przeciwni tej inwestycji, a następnie uczestniczyliście w podpisaniu umowy.
Największym fanem tej inwestycji był Kazimierz Łatwiński.
I to powoduje pewne zbulwersowanie. Ale on jeden.
No tak, byliśmy czy byliście?
Natomiast Platforma Obywatelska starała się uczestniczyć aktywnie w konstruowaniu jakby tej
na
inwestycji.
Pewno...
Przypomnę, że to radni Platformy przeprowadzili wizję w terenie, której niestety urzędnicy nie zrobili. Przeprowadzili tą drogę przez bardzo wartościowe zadrzewienia dębiny na przykład. Na mapie kreska tak została namalowana. To radni Platformy pofatygowali się, wsiedli w samochód, przejechali się w lesie i zaproponowali taki przebieg,
zgodzi się pan,
który
z tym
najmniej ingeruje w nasze środowisko.
I państwo również, że najbardziej w sprawie tej drogi protestują społecznicy, ruch miejski, będzie jutro protest, Arkadiusz Dąbrowski, zielony kolor w logo PSL, także może też w tym klimacie o drodze i o tych protestach, które przecież pamiętamy, że 3 lata temu już były zorganizowane przy amfiteatrze. Teraz w niedzielę ma być powtórzona ta akcja.
To są bardzo trudne dylematy, przed którymi staną właśnie prezydent Kubicki, ale przed którymi stają też włodarze innych miast czy gmin. Miast, które były projektowane w latach, kiedy w zasadzie był 1-2 samochody na jedną ulicę, gdzie dzisiaj mamy po 2 samochody na jedną rodzinę średnio. I generalnie dzisiaj, no nie ukrywajmy, jest ten problem zakorkowania ulicy. Widać to szczególnie w godzinach szczytu, kiedy stoimy w korkach. Myślę, że te obwodnice, które powstają w całej Polsce, przecież miasta budują, u nas jest ten projekt obwodnicy południowej. Myślę, że ta obwodnica naprawdę pomoże w odkorkowaniu Zielonej Góry.
A protesty?
Co do protestów. I teraz, tak jak powiedziałem wcześniej, rozwój cywilizacyjny wymaga na człowieku pewnych działań właśnie tego rozwoju. I generalnie zderzamy się zawsze wtedy, co jest teraz ważniejsze, żeby żyło nam się w jakiś tam sposób wygodniej, kosztem natury, czy też wybieramy jednak naturę, która jest równie ważna, no bo przecież drzewa produkują tlen. To są właśnie bardzo trudne dylematy. Ja powiem szczerze, szanowni państwo, że nie siedzę dokładnie w technicznych zawiłościach tej całej inwestycji. Nie wiem, czy można było poprowadzić tą inwestycję w taki sposób, aby nie ingerowała ona we wzgórza piastowskie.
A były konsultacje, GDDiK to wspierało natomiast swoją myślą techniczną.
Mieszkam w pobliżu wzgórz piastowskich, gdzie Lasy Państwowe cały czas prowadzą swoją gospodarkę, gdzie czasem powiedzmy po zimie, czasem jest tak, że w zimę na przykład nie jestem, idę na wiosnę do lasu, patrzę, wymiotło wielkie połacie lasu, bo po prostu drzewa zostały wycięte. Oczywiście Lasy Państwowe zrobią...
Taki las przemysłowy bardziej.
Tak, nasadzenia, ale jest to las przemysłowy. I generalnie, szanowni państwo, myślę, że będzie żyło nam się wygodniej, jeżeli ta obwodnica powstanie. Niemniej jednak musimy także ważyć tą przyrodę i gdzieś tam na szali starać się równoważyć to wszystko.
Paweł Maciejewski, Kukiz 15.
Obawiam się, że te 3 lata temu, kiedy zostały przedstawione te projekty, tu zabrakło takiej konsultacji, żeby przed przedstawieniem tych projektów zapytać mieszkańców, czy te drogi powinny biegnąć akurat tymi miejscami, przez które teraz biegną. Ponieważ konsultacje, jakie miały miejsce, zostały przedstawione chyba 4 warianty dróg, ale już przedstawione, naniesione na Las Piastowski. Więc tutaj tak naprawdę został popełniony błąd, nie pytając wcześniej, czy to powinna być ta droga, czy może wcześniej, może zdecydowanie przed dzielnicami południowymi, choć w tym wypadku prawdopodobnie droga miałaby kilkadziesiąt kilometrów, a nie te kilkanaście, 12 bodajże. Na tym etapie uważam, że obwodnica, może nie obwodnica, łącznik, ring zielonogórski, należałoby to trochę pewnie zmienić, może nomenklaturę, nazewnictwa tej drogi, bo obwodnicą to z pewnością nie będzie, a tak zwanym pewnie małym ringiem zielonogórskim powinna zostać wybudowana, bo w tym miejscu takiej drogi nie ma. No, jedna droga to łączy te dzielnice ze sobą po kolei południowe, a żeby zamknąć miasto, stworzyć taką enklawę tego śródmieścia i miasta, taka droga powinna zostać wbudowana. Ale to nie jest problem, o który wszyscy zwracamy uwagę, że ona odkorkuje to miasto. Bo na południu te dzielnice wcale nie są jakoś zaludnione i z tamtej strony, może nie zaludnione, z tamtej strony nie ma potrzeby, żeby mieszkańcy zachodniej części miasta przejeżdżali na wschód, w stronę Świdnicy. Na zachód, w stronę Świdnicy, ci ze wschodu. Obawiam się, że tutaj problemem odkorkowania miasta jest trasa północna tak zwana i ronda, które są źle wybudowane, bez prawoskrętów, za szerokie od strony CRS-u. Brak jest prawoskrętów tam, gdzie mamy teraz nowy teren.
I w sensie, że jest plan, żeby to jednak zrobić. Się tylko jest kwestia trwałości unijnych projektów w
kontekście tej. Jeżeli tutaj było do rozdysponowania prawie 100 milionów złotych, to było pytanie, czy drogę wybudować, czy w ogóle jej nie wybudować, tak? Teraz jest pytanie, którędy, czy tymi lasami, tymi ścieżkami, które będą wiodły przez przez te tereny, które są najmniej zalesione w drzewa, te najbardziej wartościowe, czy te drogi zostały tak poprowadzone z głową, z myślą, żeby jak najmniej zaingerować w Las Piastowski?
Krystyna Sasina-Łuczyńska, Nowoczesna.
Ja myślę, że tutaj też jest chyba drugie dno.
O!
No, tak mi przykro. W ogóle nie mamy studium komunikacyjnego. Każde miasto większe powinno takie studium mieć. I była podpisana, zdaje się, umowa przed przyłączeniem miejscowości podzielonogórskich, że przez 10 lat bodajże nie będzie na tych terenach budownictwa wielorodzinnego. I teraz jest pytanie.
Kontrakt zielonogórski.
Jeżeli przez przepiękny las, który, no, to są płuca Zielonej Góry, poprowadzona zostanie droga, to aż się od razu nasuwa pytanie, przez las droga? Nie. Podejrzewam, że tam będzie teren przeznaczony na budownictwo wielorodzinne. I tutaj wydaje mi się, że nie będzie odwrotu, bo miasto nie znajdzie innych terenów.
Ale w tej chwili już jest obwodnica, nie wiem, Wilkanowska i tam jakoś nie widać specjalnie ruchu i boomu inwestycyjnego.
No powoli. Powoli, na pewno się tego doczekamy. Tam na Czarkowie jest, cały czas jest Czarków rozbudowywany i trasa północna właśnie, gdzie należałoby tu rozładować ruch, należałoby więcej iść w tym kierunku. I wydaje mi się, że najważniejsze jest, żeby zrobić jednak studium komunikacyjne, żeby zaplanować na kolejne 10-20 lat, jak ma wyglądać cały plan komunikacyjny. Bo to jest takie łatanie. Jestem cała za stowarzyszeniami, za ludźmi, którzy protestują i nie chcą obwodnicy południowej przechodzącej przez las. Bo to, że obwodnica jest potrzebna, to nie ulega wątpliwości.
Robi się pięknie i biało za oknem. Do Sylwestra coraz bliżej. To na koniec programu takie pytanie o sondę, która jest w tej chwili prowadzona przez Urząd Miasta, o to, czy zrobić pokaz fajerwerków w Sylwestra, czy nie robić. Jakbyście państwo zagłosowali? Może już głosowaliście, Paweł Maciejewski.
Nie, widziałem tą sondę, ale jeszcze nie uczestniczyłem w niej, nie oddałem swojego głosu. Można powiedzieć tutaj, nie wypowiedziałem się w tej kwestii, ale według mnie pokaz fajerwerków mógłby być zminimalizowany. I nie ze względu na zwierzęta, o których się mówi, ponieważ one uczestniczą z nami, żyją codziennie. Więcej hałasów tak naprawdę przez tą chwilę nie zaszkodzi, tak bym powiedział, bo to chyba nie jest największy problem. Pokaz fajerwerków laserowy byłby zdecydowanie bardziej spektakularny. No i ciekawszy. Można tam wyświetlać różne grafiki, można fajne animacje przedstawiać z pokazem połączonym z dźwiękiem. Z pewnością wzbudziło to dość większe zainteresowanie. Bardziej ze względu na te wizualne części, artystyczne doznania artystyczne niż na wybuchy i tego typu kwestie.
Adam Urbaniak.
Chciałem się zapytać, jakie pan ma zwierzę domowe, jeśli wolno spytać?
Mam co?
I pan mówi w sposób odpowiedzialny, że miesza mu z tym i on to normalnie przechodzi, tak?
No akurat mój, no jest, no akurat mój pies nie reaguje na
to. To,
na
to
tego
jest
typu
bardzo
wybuchy.
Ciekawe, bo jestem szczęśliwym posiadaczem od kilku lat psów rasy Cavalier, King's Charles Spaniel, i one to tak odchorowywują, że po prostu jest żal patrzeć na to.
Takie tabletki uspokajające, prawda?
Ale no to znowu, żeby faszerować nasze te zwierzaki tylko dlatego, że ktoś chce sobie poszczelać fajerwerkami. Ja powiem państwu tak, ja tego nie rozumiem. Przyznam się, że może to jest kwestia wieku, starzeję się, wyrosłem z tego. Pamiętam swoje lata młodości, fascynacje, czasy no, komuny, gdzie nikt nie myślał o tym, że pójdzie do sklepu i sobie kupi w ogóle jakiekolwiek fajerwerki. Produkowało się z przeróżeń saletry. Jakieś substytuty tego i skarbidu. Nie namawiam, broń Boże, do tego, ale no, wydaje mi się, że teraz z perspektywy, patrząc na to, no to szkoda pieniędzy, żeby wywalić tyle pieniędzy z tak zwanym dymem, i to właściwie dosłownie w tym wypadku. Co do pokazu laserowego, uczestniczyłem w kilku, no to wiadomo, że pokaz fajerwerków, uważam jednak, jest znacznie bardziej widowiskowy. Lasery to jest też taki moim zdaniem badziewie. Myślę, że jest kilka pomysłów na to, jak inaczej te pieniądze można spożytkować.
Tutaj pan Mariusz mi napisał przed chwilą na Messengerze, że tabletki nie działają tak do końca, wyłączają lęk, ale nie świadomość zwierzęcia. Krystyna Stacino-Łuczyńska.
No i prawda, 61% jest osób, które oddały głos, jest za tym, aby nie było
w tej
fajerwerki.
Chwili tak.
Już
tak.
Pomijam huk, ale dodatkowo jeszcze dym. Dym. Ciągle brakuje nam świeżego powietrza, a tutaj jeszcze sobie
wraca temat
zadymiamy.
Smogu.
Tak. I tu wraca temat smogu.
Czy wydaje pani, mi się, pani że by głosowała jest... na nie? Nie,
tak, ja głosowałabym na nie, tym bardziej, że już oddano 14 tysięcy głosów. Więc jest... Tak. Tak przynajmniej w informacjach jest.
Śmiało na powiedzieć, że to jest miarodajny
konsultacje,
sąd.
Konsultacje w sprawie obwodnicy południowej to niecałe 2000 osób.
Tak, tylko że głosowanie na Facebooku ma ten minus, że może być głosowane na przykład z Warszawy, Poznania czy Krakowa, prawda, w Zielonej Górze. I tutaj tego nie zweryfikujemy.
No ale nadal zakładajmy, tak inaczej, że są tak. To osoby, którym los Zielonej Góry
jest
ważny,
prawda, tutaj,
tak, skoro w tym uczestniczą.
Dobrze. Wracają, przyjeżdżają.
Arkadiusz Dąbrowski.
Ja także jestem posiadaczem dużego psa, labradora, jeszcze dwóch
znaczy,
kotów.
Moje są małe, to także że psa, ale aha, nie dużego.
W każdym razie mój pies mocno odchorowuje Sylwestra. Ma duży lęk przed wybuchami, przed fajerwerkami. Podobnie przy burzy. Duża burza też powoduje taki niepokój. Koty to w sumie, no, one tam swoimi ścieżkami chodzą, generalnie jakoś tak mocno nie przeżywają, ale ja lubię fajerwerki, lubię na nie popatrzeć, są piękne.
W Szczecinie festiwal,
tak,
prawda?
Międzynarodowy, gdzie w rytm muzyki te fajerwerki wystrzeliwują coś niesamowitego. Niemniej jednak, patrząc, wiem, że takich ludzi jak ja, którzy posiadają zwierzęta domowe, jest cała masa i wiem też, że zmagają się z podobnymi problemami. W związku z tym byłbym w tym roku, spróbowałbym czegoś innego. Być może ten pokaz laserowy, nie wiem, jakie to są koszta, a może w związku z tym, że to właśnie zwierzęta są powodem, dlaczego byśmy nie strzelali, może przeznaczyć te pieniądze na pomoc schronisku, które zmaga się z problemami.
To jest problem, którym zajmiemy się na antenie Radia Zielona Góra już od poniedziałku, tak poważnie, bo rzeczywiście sytuacja nie jest ciekawa. Jacek Budziński, historyk. No, jednak z...
Ale redaktor wywiedzie w związek z przyczynowym fajerwerkami, jak
wskazać historią na zamiłowanie, prawda, do... Prawda,
do wybuchów z Aurory chyba.
Prawda, przemija postać tego świata, co się
temat
dzieje.
Temat na doktorat, Jacku. Strzał z Aurory, a potrzeby fajerwerków z
Sylwestra. Ja bym mógł tutaj różnego typu wątki historyczne pociągnąć, ile to koni zginęło w pierwszej i drugiej wojnie światowej, tak? Że największe festiwal fajerwerków jest w Chinach, a oni także robią sobie potrawy z psów, no i tak dalej, i tak dalej. Natomiast do rzeczy. Uważam, znaczy psa, kota nie mam, jedyne zwierzę, jakie mieliśmy, świnkę morską, także przeżywała te fajerwerki, trzeba było klatkę zasłaniać czymś, a i tak skakała po całej klatce. Nie jestem zwolennikiem Mińskiego Sylwestra z fajerwerkami z uwagi na to, że po pierwsze są to oszczędności, po drugie przecież to niczego nie zmieni. I tak ludzie na wszystkich możliwych osiedlach w Zielonej Górze i w domach będą ładować 2-3 dni
ale
te fajerwerki.
Ale zmienia się nie... to, myślę jednak. Coraz
Adam,
mniej
no to zapraszam na Pomorskie.
Nie, no ja wiem.
Porozmawiamy.
Nie chodzi o to, żeby się kopać z koniem. Nie,
to miałoby większy sens, gdyby po prostu zasadniczo zakazać używania fajerwerków. Wiadomo, że to jest niemożliwe, bo ludzie czekają na ten nowy rok w ten sposób od wielu, wielu lat. Trzą początek nowego roku i koniec starego. W aspekcie miejskim to bardziej traktuję jako taką też formę na swój sposób propagandy, PR-u, pokazania, oproszę, my się mieszkańców zapytamy, czy strzelać 31 grudnia, czy nie strzelać w niebo. A tak jak przed chwilą powiedziałem, nawet tego nie odczujemy, bo całe pozostałe miasto i tak będzie te fajerwerki w niebo wywalało.
Chodzi o jakiś przykład, Jacek.
No to tak, tylko że
pokazanie pewnej trendy o zmianę obyczajów.
Wiem, może, Adam, ale, no, ale to wierz mi, że to niewiele zmieni. Może akurat w tym miejscu, gdzie by był ten pokaz, będzie ciszej. Jeżeli mielibyśmy coś z tym zrobić, należałoby w ogóle ograniczyć używanie fajerwerków i tak dalej.
Bardzo dziękuję za dzisiejszą rozmowę w studio. Jacek Budziński, Prawo i Sprawiedliwość.
Dziękuję Państwu. Dziękuję.
Adam Urbaniak, Platforma Obywatelska.
Niech te huk to z butelek szampana dociera, a nie z fajerwerków.
Krystyna Stasiuk-Łuczyńska, Nowoczesna.
Proszę, żebyście 18 grudnia, jak będziecie dyskutować o budżecie, żebyście pomyśleli o schronisku. Może ograniczmy trochę wydawanie łącznika, niech to nie będzie tygodnik, ale przynajmniej dwutygodnik.
O, i taki i apel. Znajdą, rzeczywiście sesja Rady naprawdę, Miasta we wtorek.
To kolejną godzinę bardzo, musimy bardzo tu zostać.
Paweł Maciejewski, Kukiz 15.
Dziękuję panu, dziękuję.
Arkadiusz
panu.
Dąbrowski, Polskie Stronnictwo Ludowe.
Dziękuję bardzo.
Janusz Życzkiewski, Radio Zielona Góra. Do usłyszenia za tydzień.
Pora na polityczne podsumowanie tygodnia. Gorące komentarze, pytania i odpowiedzi. Polityczne spory. W każdą sobotę po 9:20 w Radiu Zielona Góra na 97.1 FM.